5 minut po godzinie 19. Audycja w sportowym rytmie powraca na antenę Polskiego Radia Poznań. W kalendarzu niedziela, 12 dzień czerwca. Paweł Kretkowski program realizuje, a w studiu
Grzegorz Hałasik
i Dawid Cytrowski. Obszerny blok piłkarski, drodzy Państwo, przed nami. W zasadzie tylko o piłce nożnej będziemy mówić aż do godziny 20. Nie możemy pominąć tego tematu, bo to wstrząsnęło poniekąd Poznaniem. Głośne odejście Macieja Skorży. Ze względów osobistych trener opuszcza drużynę. No i w klubie z Bułgarskiej trwają pilne poszukiwania nowego szkoleniowca. Będziemy opowiadać o kulisach tego rozstania, ale nie tylko. Pomówimy także o przygotowaniach zarówno Kolejorza, jak i poznańskiej Warty. Lech już rozpoczął od testów medycznych. Warta pierwszy trening ma zaplanowany na 15 dzień czerwca. Będzie także o niższych ligach, nasz mini magazyn Wielkopolskiego, ale będzie także o piłce kobiecej. Warto być z nami aż do godziny 20. A co ważnego dziś wydarzyło się w sporcie?
W Lidze Narodów Siatkarzy reprezentacja Polski wygrała w Ottawie z Francją 3-1. Z kolei siatkarze plażowi Piotr Kantor i Maciej Rudel ponieśli drugą porażkę grupową Mistrzostw Świata w Rzymie. Polacy ulegli Chilijczykom Marco Grimaltowi i Estebanowi Grimaltowi 0-2. Kinga Wojtasik i Katarzyna Kociołek za to wygrały swoje drugie spotkanie. W pierwszym przegrały, ale drugi mecz to zwycięstwo. Polki pokonały Włoszki Claudie Scampoli i Margherite Bianchin 2-0. Hubert Hurkacz i Maty Pawicz zwyciężyli w grze podwójnej tenisowego turnieju ATP na trawiastych kortach w Stuttgarcie. W finale występujący z trójką Polak i Chorwat pokonali najwyżej rozstawionych Niemca Tima Puca i Nowozelandczyka Michaela Venusa 7-6 i 7-6. Osłabiona Belgia będzie rywalem piłkarskiej reprezentacji Polski w meczu czwartej kolejki Ligi Narodów. Z gry zwolnieni zostali Kevin De Bruyne, Yannick Carrasco i Thomas Meunier. Trener Martinez da im odpocząć. Mecz Polski z Belgią w Warszawie we wtorek o 20:45. Obrońca tytułu Max Verstappen z Red Bulla wygrał wyścig na ulicznym torze w Baku o Grand Prix Azerbejdżanu Formuły 1. Holender umocnił się na prowadzeniu klasyfikacji generalnej Mistrzostw Świata. Z kolei zespół Prema Orlen Team, którego jednym z kierowców jest Robert Kubica, zajął drugie miejsce w klasie LMP2 podczas słynnego 24-godzinnego wyścigu w Le Mans. Partnerami Kubicy byli Szwajcar Luis de la Trasse i Włoch Lorenzo Colombo. Triumfował w tej klasie brytyjski zespół Jota. W klasyfikacji generalnej całego wyścigu najlepsza okazała się ekipa Toyota Gazoo Racing. W drugiej lidze żużlowej kolejarz Rawicz wygrał z Lokomotywem Dyneburg 52-38. To dzisiaj jedyne żużlowe spotkanie we wszystkich ligach z udziałem wielkopolskiej drużyny.
Dlaczego Maciej Skorża odszedł z Lecha Poznań? Czy będzie nowy trener, czy też zostanie Rafał Jana? Z odpowiedzi na te pytania po piosence.
Ta informacja zszokowała cały piłkarski Poznań, myślę nie tylko Poznań. Maciej Skorża z przyczyn osobistych zrezygnował z pracy w Lechu Poznań. Rzecznik klubu Maciej Henszel. Ta sytuacja szefów klubu też zaskoczyła?
Ta ostateczna decyzja na pewno zaskoczyła i zszokowała, ponieważ oczywiście znaliśmy temat problemów osobistych trenera od kilkunastu dni i właściwie wydawało się, że uda się ten temat rozwiązać w takim sensie, że uda się znaleźć rozwiązanie, jakby tutaj Lech dołożył wszelkich starań, żeby ewentualnie tę sytuację trenera rozwiązać, żeby mu pomóc w tej trudnej sytuacji osobistej. Natomiast trener w poniedziałek poinformował oficjalnie, że jednak jest w 200% przekonany do tego, że musi niestety projekt Lech Poznań na tym moment odpuścić w ogóle pracę w piłce nożnej, że musi skupić się na tematach osobistych. No to był na pewno szok i zaskoczenie w tym momencie, że faktycznie taka decyzja ze strony trenera zapadła, aczkolwiek absolutnie wyrażamy pełne zrozumienie dla tej decyzji. Jest tak oczywiście, że piłka jest ważna, bo niesie emocje, ale są w życiu sprawy ważniejsze. Jakby nie mówimy dokładnie o przyczynach, to już są sprawy trenera. Trener zresztą prosił o uszanowanie jego prywatności, jeżeli chodzi właśnie o kwestie, które sprawiły, że niestety po Mistrzostwie Polski 3 tygodnie po wywalczeniu Mistrzostwa Polski jest zmuszony opuścić Lecha Poznań. Ta sytuacja jest trudna i wyjątkowa i właściwie wcześniej takiej w historii Lecha Poznań nie było. Zdarzały się sytuacje, gdzie trenerzy odchodzili z różnych powodów, głównie sportowych, natomiast tutaj mamy powód pozasportowy, natomiast absolutnie nie chcemy w te szczegóły wchodzić. Tak jak rozmawiali szefowie klubu z trenerem Maciejem Skorżą, jeżeli chodzi o kwestię tego, co dalej z trenerem Skorżą, jeśli chodzi o jego przygodę z Lechem Poznań, to obie strony rozstały się w taki sposób, że drzwi dla trenera Macieja Skorży są w Przybułgarskiej wciąż otwarte, że trener należy do tej wielkiej niebiesko-białej lechowej rodziny i jeśli w przyszłości będzie miał ochotę po raz trzeci pojawić się przy Bułgarskiej, to absolutnie ma tylko dać sygnał i na pewno miejsce tutaj dla niego w Lechu Poznań. Poznań się znajdzie. Od testów, od badań rozpoczynają się dwudniowych te przygotowania do rundy jesiennej sezonu 2022-2023. Pracuje sztab trenera Macieja Skorży, odszedł szef, odszedł maestro, czyli trener Maciej Skorża, natomiast jest sztab na czele z trenerem Rafałem Janasem i w tym momencie decyzją zarządu trener Rafał Janas wraz z pozostałymi członkami sztabu szkoleniowego Macieja Skorży przejmuje obowiązki i rozpoczyna przygotowania z zespołem do sezonu. Krótkie przygotowania. My zdajemy sobie doskonale sprawę, że to jest oczywiście trudna sytuacja dla klubu ze względu na to, że 3 tygodnie po starcie przygotowań zespół rozegra swój pierwszy mecz 5 lipca. Bardzo ważne starcie w eliminacjach Ligi Mistrzów, także tego czasu na podejmowanie decyzji ostatecznych co do sztabu, co do nowego trenera zbyt wiele nie ma.
Trwają poszukiwania nowego szkoleniowca.
Było spotkanie w poniedziałek w klubie pomiędzy prezesami klubu Piotrem Rutkowskim, Karolem Klimczakiem, a dyrektorem sportowym Tomaszem Rząsą. Powstała lista ewentualnych kandydatów. Są na niej zarówno trenerzy polscy, jak i zagraniczni. No i będą decyzje właściwie po wyłonieniu tej listy kilkunastu nazwisk, bo Lech często podkreśla, że stara się być zawsze gotowy na wypadek odejścia któregoś z trenerów i gdzieś mniej więcej sonduje ten rynek trenerski. Natomiast tutaj jest taka sytuacja, że zostali wypisani po prostu, mówiąc klasycznie, ci trenerzy i w najbliższych dniach będzie się wyjaśniać wszystko, będą odbywać się rozmowy z kandydatami i będziemy mądrzejsi i wtedy nastąpią jakieś konkrety. Natomiast na razie pracuje sztab z trenerem Rafałem Janasem.
A może na tej liście trenerów polskich i zagranicznych jest Rafał Janas?
Być może się znajduje. Tutaj jakby nie mam też 100% wiedzy. Myślę, że poczekajmy tutaj na te konkrety i na decyzję zarządu klubu z dyrektorem sportowym Tomaszem Rząsą, który bezpośrednio odpowiada zawsze za wybór szkoleniowca. To on wskazał w kwietniu 2021 roku Macieja Skorżę właśnie na nowego trenera Lecha Poznań.
Ale Maciej Skorża w kończącym się dzisiaj tygodniu pożegnał się z Lechem Poznań. W piątek klubowe media opublikowały film, w którym Maciej Skorża dziękuję wszystkim osobom związanym z Lechem Poznań, także kibicom. Posłuchajmy tego, co miał do powiedzenia były już szkoleniowiec poznańskiego Lecha.
Chciałbym gorąco podziękować za ten sezon mistrzowski. Podziękować prezesom klubu Piotr Rutkowski, Karol Klimczak. Bardzo wam dziękuję za umiejętne wspieranie mnie przez cały ten sezon. Tomek Rząsa, dyrektor sportowy, który był bardzo dużym wsparciem, z którym wiele decyzji konsultowaliśmy i który zawsze miał czas w przeróżnych sytuacjach. Na pewno bardzo bym chciał podziękować wszystkim pracownikom klubu za ten wspaniały czas, za wasze zaangażowanie na każdym kroku. Wszyscy pokazywaliście, jak bardzo wam zależy na dobrym wyniku w tym sezonie i to było naprawdę wspaniałe uczucie pracować razem z wami. Wspaniali kibice. To są specjalne słowa podziękowania za to, jaką atmosferę potrafiliście stworzyć i tu na Bułgarskiej, i w meczach wyjazdowych, ale szczególnie te mecze u siebie, to będzie coś, co będę bardzo długo pamiętał i za co chciałem wam bardzo serdecznie podziękować, a jak wspominam waszą radość w czasie mistrzowskiej fety, to osładza naprawdę wszystkie zakręty tego sezonu i to dopiero uzmysłowiło, przynajmniej mi, jak bardzo to był ważny sezon, jak bardzo wszyscy czekali w Wielkopolsce na to mistrzostwo na stulecie. I na koniec chciałbym przekazać gorące podziękowania tym, z którymi na co dzień pracowałem, najczęściej z którymi mieliśmy kontakt, czyli sztab szkoleniowy, medyczny, kierownik drużyny Mariusz Szybciak, najlepszy kierownik w całej lidze, no i wspaniali piłkarze, dzięki którym przeżyliśmy te wszystkie emocje, to główni aktorzy i główni wykonawcy tego wszystkiego, tej całej naszej radości w tym sezonie. Naprawdę chłopaki, słowa uznania za waszą pracę, za to, jak potrafiliście świetnie reagować na trudne momenty w tym sezonie i to, za jakimi ludźmi jesteście, także trzymam za was kciuki w kolejnym sezonie. Cóż, ja niestety muszę wysiąść na tym przystanku, ale wiem, że Lokomotywa będzie pędziła dalej i wierzę w to, że ten sezon, który przed wami, będzie równie owocny, będzie równie radosny i trzymam kciuki za to, żebyście i w Europie, i w Ekstraklasie znowu byli na tych miejscach, na których Lech powinien być. Dziękuję jeszcze raz za ten sezon.
A my dziękujemy, panie trenerze. Maciej Skorża nie jest już trenerem piłkarzy poznańskiego Lecha. Miejmy nadzieję, że jak będzie taka możliwość i będzie taka potrzeba, to ten trener na bułgarską wróci. W końcu dwa mistrzostwa Polski sprawiają, że jest to drugi trener, jeśli chodzi o sukcesy w Kolejorzu, bo dwa mistrzostwa miał też Wojciech Łazarek, ale jeszcze zdobywał Puchary Polski. I tak Macieja Skorżę wspominamy po ostatnim sezonie na pewno pozytywnie. Dziękujemy jeszcze raz, panie trenerze. Bez Macieja Skorży pod wodzą Rafała Janasa w trakcie poszukiwań nowego trenera Lech Poznań rozpoczął w ten weekend przygotowania do nowego sezonu. Zajęcia na razie lekkie w ten weekend, bo przeprowadzane były badania wydolnościowe. Niestety nie było na zajęciach Bartosza Salamona. Opublikował on w mediach społecznościowych zdjęcie w komorze hiperbarycznej. Oczywiście zaniepokojeni od razu kibice i osobiście na Twitterze Bartosz Salamon napisał, że to nie jest nowa kontuzja. Po prostu jednak przedłuża się leczenie kontuzji z meczu reprezentacji Polski z marca. Nie może jeszcze trenować na pełnych obrotach. No i szuka rozwiązań, które przyspieszą powrót do zdrowia. Ale początek przygotowań bez Bartosza Salamona i to niestety dobra informacja nie jest. Lech Poznań 18 czerwca zagra pierwszy sparing z Widzewem Łódź. 20 czerwca wyjazd na zgrupowanie do Opalenicy i w trakcie tego zgrupowania odbędą się mecze 23 czerwca z Pogonią Szczecin, 26 z przeciwnikiem jeszcze nieustalonym oraz 28 czerwca z Jagiellonią Białystok. Ten ostatni mecz będzie na pewno zamknięty dla publiczności. Takie miał jeszcze plany Maciej Skorża i podejrzewam, że podtrzyma je Rafał Janas. Natomiast nieustalono, jeszcze nie podano do wiadomości, które ze spotkań odbędą się w Opalenicy, a które na stadionie przy ulicy Bułgarskiej. Przypomnę, że chodzi o mecze z Widzewem, z Pogonią i z przeciwnikiem nieustalonym. W najbliższy wtorek losowanie pierwszej rundy kwalifikacji Ligi Mistrzów. Pierwszy mecz w kwalifikacjach Ligi Mistrzów 5 lipca, tydzień później rewanż, a między tymi meczami jeszcze w weekend Super Puchar z Rakowem Częstochowa przy ulicy Bułgarskiej. Bardzo intensywne lato z Lechem Poznań.
Nieco mniej intensywnie dla Warty Poznań, no ale to głównie dlatego, że Warta przecież nie będzie grała w europejskich pucharach. 15 czerwca Zieloni wrócą do treningu. W ramach letniego okresu przygotowawczego zaplanowano co najmniej 5 sparingów oraz zgrupowanie w Grodzisku Wielkopolskim. 15 czerwca pierwszy trening. 21 czerwca jeszcze przed obozem sparing z Jagiellonią Białystok, to w Opalenicy. No i 1 lipca rozpocznie się to zgrupowanie w Grodzisku Wielkopolskim. Ono potrwa do 9 lipca i w jego ramach 2 lipca sparing z Miedzią Legnica w Grodzisku Wielkopolskim. Także w Grodzisku 5 mecz z duńskim Olborgiem. W Grodzisku 6 sparing z Chojniczanką Chojnice. No i na zakończenie 9 lipca w Opalenicy zawodnicy trenera Dawida Szulczka zagrają sparing z Górnikiem Zabrze.
Tyle jeśli chodzi o poznańskie zespoły występujące w piłkarskiej ekstraklasie, ale o piłce nożnej będziemy mówić do końca naszej audycji, do godziny 20. Już za chwilę Wielkopolskie Gole, czyli to co działo się w naszym regionie w niższych ligach piłkarskich. Magazyn Wielkopolskie Gole. Rozpoczynamy od omówienia grupy drugiej, trzeciej ligi. Przedostatnia kolejka spotkań, emocji i goli nie brakowało. Zatem oto komplet rezultatów. Błękitni Stargard przegrali z Pogonią Nowe Skalmierzyce 1-4. Rezerwy Pogoni Szczecin wygrały z Bałtykiem Koszalin 3-1. GKS Przodkowo wygrał z Polonią Środa Wielkopolska 4-0. Kotwica Kołobrzeg pokonała KP Starogard Gdański 3-0. Olimpia Grudziądz wygrała ze Stolemem Gniewino 7-1. Sokół Kleczew pokonał Świt Skolwin 3-0. Jarota, mimo że prowadził 1-0 w Jarocinie z Kluczewią Stargard, to przegrał 1-3. Natomiast w Bydgoszczy Zawisza wygrał z Bałtykiem Gdynia 4-1. W tabeli na prowadzeniu przed ostatnią kolejką Olimpia Grudziądz, która ma 77 punktów, a na drugim miejscu jest Kotwica Kołobrzeg, ma 75 punktów. Trzecia Unia Janikowo ma 59 punktów. W tej kolejce Unia Janikowo otrzymała punkty walkowerem za mecze z wycofaną z rozgrywek Elaną Toruń. Ciekawe na dole tabeli, bowiem Jarota, gdyby wygrał, zapewniłby sobie utrzymanie w trzeciej lidze, a tak będzie walczył jeszcze w ostatniej kolejce, bowiem Jarota jest na 15. ostatnim bezpiecznym miejscu i ma punkt przewagi nad Bałtykiem Koszalin. Zdegradowane już są Kluczewia i Elana, o której wspomniałem, że wycofała się z rozgrywek. To była trzecia liga piłkarska, grupa druga.
A teraz o czwartej lidze, tutaj 35. kolejka. Pauzowało Mieszko Gniezno, natomiast w pozostałych spotkaniach Górnik Konin przegrał z Unią Swarzędz 1-3. Wiktoria Września zremisowała z Nielwą Wągrowiec 3-3. Polonia Marcinki Kępno uległa Iskrze Szydłowo 1-3. Rezerwy KKS-u Kalisz przegrały z Olimpią Koło 0-4. LKS Gołuchów zremisował z Huraganem Pobiedziska 1-1. Obra Kościan przegrała z SKP Słupca 1-2. Tarnowia Tarnowo Podgórne pokonała Wiktorię Ostrzeszów 2-1. Warta Międzychód przegrała z Centrum Ostrów Wielkopolski 1-4. Natomiast Kotwica Kurnik pokonała Koronę Piaski 4-0. W tabeli na prowadzeniu jest Unia Swarzędz, która o 3 punkty wyprzedza Kotwicę Kurnik. Na trzecim miejscu Nielba Wągrowiec, na miejscu miejscu czwartym Huragan Pobiedziska.
Przechodzimy do piątej ligi. Grupa pierwsza, Noteć Czarnków, musiała wygrać wczoraj z TPS-em Winogrady, aby już w tej kolejce świętować awans do czwartej ligi. Czy tak się stało? O tym w relacji Krzysztofa Ratajczaka.
Ogromna radość na stadionie TPS-u, ale ekipy Noteci Czarnków, która potwierdziła swój awans do piłkarskiej Artwood czwartej ligi. Zadowolony chyba trener Adam Drozdowicz. Zwycięstwo 2-0 z niżej, dużo niżej notowaną drużyną, no ale jest ta kropeczka nad i. O to chodziło.
O to chodziło, tak, przede wszystkim. Ciężki mecz. Na pewno tutaj Winogrady się mocno postawiły i tu nam się ciężko grało, chociaż tych sytuacji stworzyliśmy. Myśmy do przerwy wykorzystali jedną czy dwie więcej, pewno by było dużo łatwiej, natomiast jesteśmy bardzo zadowoleni. Taki był cel. Cel został zrealizowany i najważniejsza sprawa.
Jest święto Noteci Czarnków. Panie trenerze, tak patrząc na tabelę, no trzeba być mega skoncentrowanym, żeby tyle tych punktów, mówiąc kolokwialnie, narobić. To jest dla Was bardzo udany sezon.
Bardzo udany. Te ruchy transferowe, które poczyniliśmy, praca przez cały sezon, nie tylko tutaj sztabu i chłopaków, ale wszystkich ludzi, którzy działają na rzecz klubu, no pomogła nam osiągnąć ten cel, osiągnąć sukces. I tak jak Pan mówi, no koncentracja do ostatniego meczu, no bo i Wiara Lecha, i Zamek Gołańcz, i Pogoń Łobrzenica, no to drużyny, które cały czas przysłowiowo siedziały nam na plecach i nie mogliśmy sobie pozwolić na ani chwilę wytchnienia.
Jak to wygląda, jeśli chodzi o takie plany na przyszłość? Ja wiem, że dzisiaj jest ogromna radość. Takim celem podstawowym, jak to mawiają trenerzy, po takim awansie będzie takie zadomowienie się w piłkarskiej czwartej lidze? Taki będzie cel?
Chcemy iść wyżej. Nie, pewno nie od razu, bo to będzie ciężkie do zrealizowania. Natomiast cel całego klubu, jak i prezesa naszego, jest awansować o kolejny szczebel rozrywkowy. Pracujemy już nad tym, żeby jeszcze wzmocnić kadrę i myślę, że jest to w naszym zasięgu.
Uszczęśliwiony, uradowany pan Paweł Jagła, prezes Noteci Stejko Czarnków. Panie prezesie, radość jest niesamowita. Ten pierwszy, kolejny krok w waszym piłkarskim rozwoju, jeśli chodzi o wasz klub, zrobiony. Po wygranej na Winogradach 2-0, awans do piłkarskiej czwartej ligi, to przed końcem sezonu, czyli pełna radość.
Jak najbardziej tak. Aczkolwiek jest to krok, który sobie założyliśmy, realizujemy plan w pełni. Celem naszym jest trzecia liga w ciągu następnych 2 lat, więc krok, który był założony i go wykonany, jedziemy dalej, tak.
Panie prezesie, tak można, nasłuchując tych wieści z waszego klubu, dowiedzieć się, że no, troszkę postanowił pan oddzielić ten futbol seniorski, pierwszą drużynę, od rozwoju grup młodzieżowych, też współfinansowanych przez miasto. To jest jakiś pomysł, żeby mieć tę wizytówkę, która będzie lokomotywą, a młodzi niech się szkolą, by później przynosić chwałę klubowi?
Nie do końca tak jest, bo robimy teraz klasy sportowe. Duży nacisk kładziemy na rozwój młodzieży u nas. Było to zaniedbane po poprzednim zarządzie, co prawda, aczkolwiek no, staramy się, aby oba kierunki rozwijać jednocześnie, tak? Pierwszą drużynę i naszą młodzież, tak? Która jest równie ważna dla nas.
To wracając do tej pierwszej drużyny, która stała się wynikiem piłkarskiej czwartej ligi. Był pan przekonany od początku sezonu, że ten projekt się uda? No bo wygrywacie przed zakończeniem sezonu, macie naprawdę znakomity dorobek punktowy, wygrywacie to, co trzeba wygrywać, czasami wygrywacie bardzo wysoko, czyli wydaje się, że no, nie wiem, kraina mielekiem i miodem płynąca wręcz z tej rozmowy nam wychodzi.
Nie do końca tak jest. No, ciężka praca sztabu, całego zarządu, od pracownika gospodarczego, po mnie tak naprawdę, przez trenerów, więc wszyscy się zaangażowaliśmy mega w ten projekt i realizujemy cel, tak.
No to w takim razie powiedział pan o tym planie takim troszkę dalekosiężnym, a ten najbliższy sezon, jaki powinien być na Noteci Czarnków?
Z założeń zarządu i tego, co my chcemy zrobić, no chcemy być w pierwszej piątce w przyszłym sezonie, tak? Żeby zbudować drużynę sobie taką, która spokojnie się utrzyma i powalczy o pierwszą trójkę, tak?
No długo chyba nie mogli z tych Winograd wyjechać wczoraj piłkarze Noteci Czarnków. Gratulacje! Noteć wygrała z TPS-em 2-0 w Poznaniu i awansowała do czwartej ligi. W barażach zagra Wiara Lecha Poznań, która już zapewniła sobie drugie miejsce w tabeli w tej kolejce. Wiara Lecha wygrała na wyjeździe z drużyną prowadzoną przez Marka Bajora z Błękitnymi Wronki 4-1. Konkordia Murowana Goślina pokonała Spartę Szamotuły 5-1. Lubszanin Trzcianka wygrał z Leśnikiem Margonin 8-4. Pogoń Łobrzenica pokonała Akademię Rejsa 5-0. Sparta Oborniki zremisowała z Przemysławem Poznań 1-1. Polonia Chodzież wygrała z Wełną Skoki 4-2, a Zamek Gołańcz przegrał z Koroną Stróżewo 0-5.
Teraz druga grupa piątej ligi, tutaj 28 kolejka. Meblosz Swarzędz pokonał KKS Dopiewo 4-1. Lechia Kostrzyn wygrała z Polaninem Strzałkowo 1-0. Czarni Czerniejewo przegrali z Pelikanem Niechanowo 0-2. Grom Plewiska uległ Piastowi Kobylnica także 0-2. Witkowia z Witkowa przegrała z Lipnem Stęszew aż 0-5. Natomiast Płomień Przyprostynia wygrał z Naszą Dysobolią Grodzisk Wielkopolski 3-2. Trwają jeszcze spotkania Orkana Chorzemin z Polonusem Kazimierz Biskupi, a także Orkana Konarzewo ze Stellą Luboń. W tabeli na prowadzeniu jest Lipno Stęszew, które na ten moment wyprzedza drugiego w tabeli Meblurza Swarzędz, natomiast na to drugie miejsce może jeszcze awansować Orkan Chorzemin. Przypominam, spotkanie drużyny z Chorzemina w dalszym ciągu jeszcze trwa.
W grupie trzeciej, piątej ligi komplet wyników. Warta Śrem zremisowała z Białym Orłem Koźmin 1-1. PKS Racot zremisował z Piastem Kobylin 3-3. Rawia w Rawiczu wygrała z Piastem Czekanów 3-1. Stal w Pleszewie zremisowała z Ostrowią 2-2. Astra Krotoszyn przegrała z Kanią Gostyń 1-6. GKS Rychtal przegrał z Krobianką 0-2. Orzeł Mroczeń wygrał, zremisował z Zewką Kobyla Góra 3-3. A Wiktoria Skarszew w meczu na szczycie przegrała z Polonią Leszno 2-3. Zatem na dwie kolejki przed końcem Polonia Leszno ma 70 punktów, a Wiktoria Skarszew 66 punktów. Trzecia Krobiaka ma 58 punktów, zatem Polonia Leszno i Wiktoria Skarszew walczą o dwa pierwsze miejsca. Kto awansuje bezpośrednio, kto zagra w barażach. No ale mecz na szczycie, przypomnę, dzisiaj o 10 rano w Skarszewie Polonia wygrała 3-2.
To były komplet wyników w piątej lidze. O okręgówce i o A-klasie z reguły nie rozmawiamy, nie schodzimy aż tak nisko, ale dziś zrobimy wyjątek. Zajrzymy na boisko A-klasowe, stadion na Golęcinie, gdzie gra Poznań FC.
Rzadko mamy okazję zajrzeć na boiska klasy, a tutaj całkiem nieźle radzi sobie Poznań FC. Michał Ziarczyk, kapitan w meczu z KS-em Sękowo, wygrana 2-1. To najpierw o tym meczu powiedzmy.
Po ostatnim meczu z Sękowa to byłem tak powiedzmy nastawiony na to, że tutaj gładko się po nich przejedziemy, no ale niestety pogoda też nie dopisała do takiego grania i naprawdę Sękowo postawiło bardzo trudne warunki, gdzie naprawdę pokazywało w pierwszej połowie, że walczą o to utrzymanie, a my walczymy o to siódme miejsce, no ale na całe szczęście udało nam się tutaj w tej drugiej połowie podkreślić to, że jesteśmy jednak lepszym zespołem i potrafimy tutaj na swoim boisku wywalczyć 3 punkty i chwała nam za to, że udało nam się to zrobić i super.
Rozgrywacie swoje mecze na Golęcinie, na tym głównym stadionie. Jeśli chodzi o futbol, to poznaniacy pamiętają, że tu grała Olimpia Poznań. Trochę dzięki wam ta piłka nożna tu jest na Golęcinie.
No zgadza się, właśnie chcieliśmy zrobić wszystko, żebyśmy tutaj zaprosili trochę ludzi, żeby poczuli z powrotem ten stadion. Właśnie mój ojciec przyjechał i mówi, że ostatni raz tutaj był 40 lat temu, więc miło było tutaj zobaczyć go z powrotem. Żeby pokazał się na tym stadionie i wiele publiczności dziś dopisało i cieszymy się bardzo z tego, że jesteśmy kolejną siłą tutaj w Poznaniu i naprawdę A-klasa potrafi przyciągnąć ludzi na trybuny.
Zabawa dla kibiców, festyn, kilkaset osób na trybunach, no to jest nieprawdopodobny kapitał jak na A-klasę. No
naprawdę zrobiliśmy dużo pracy przez półtora miesiąca i poruszyliśmy niebo a ziemię, żeby tutaj zorganizować wszystko, co jest w naszej mocy. No i działamy dalej i za 3 miesiące zobaczycie tego efekty i naprawdę będzie się działo w Poznaniu i zobaczycie jeszcze o nas, usłyszycie. Chodzi tutaj o nasz obiekt, na którym będziemy mogli tutaj w Poznaniu rozgrywać swoje mecze na własnym obiekcie, we własnym domu. Mały klub potrafi to zrobić.
Wiem, że jesteście zespołem, który bardzo lubi eksperymentować z koszulkami. Wy w jednym sezonie macie kilka modeli.
Tomek Stolarczyk, który jest projektantem tych koszulek, też zawodnik, ciśnie nas bardzo o to i no, zbieramy sponsorów, robimy wszystko, żeby ciągle te koszulki się nowe pojawiały, ale też robimy wszystko dla naszych kibiców, którzy o dziwo sporo tych koszulek też kupują, więc oni cały czas łakną tych nowych koszulek i chcą pokazywać, że chodzą po mieście. Często widzimy teraz ludzi w naszych koszulkach, więc po prostu mega fajna inicjatywa.
Kto gra w piłkę w E-klasie? To jest który? 7 poziom rozgrywkowy?
7 poziom rozgrywkowy. Robimy to dla przyjemności. Kładziemy na to niesamowite fundusze ze swoich środków. Trzymujemy się ze składek członkowskich, ale tak de facto każdy ze swoich tam zaskórniaków jeszcze dokłada na ten klub i robimy wszystko, żeby się rozwijać i mówię, zobaczycie za 3 miesiące, jaka będzie bomba w Poznaniu i myślę, że to na skalę taką poznańską będzie wielkie, wielkie wow, prawda.
Hobbyści, ale jednak z jakąś piłkarską przyszłością?
Hobbyści i myślę, że nie za bardzo. Tutaj wyciągamy niektórych zawodników gdzieś tam po AB klasach i myślę, że tutaj ludzie są tak naprawdę z tej atmosfery, bo naprawdę tworzymy tutaj fajną atmosferę. Ludzie to przychodzą i właśnie chcą z nami być tutaj w tym zespole. Nawet niektórzy nie widzimy ich przez cały sezon, a płacą składki i tak dalej, żeby być członkami tego zespołu i jego tutaj wartością. W A-klasie trenujemy 2 razy w tygodniu, czasami nawet 3 razy w tygodniu, więc mówię, mówię, wszyscy co lecą po pracy, lecą szybko na trening. Wiadomo, większość ludzi ma rodziny, więc no naprawdę tutaj chwała naszym żonom, chwała naszym dziewczynom, dzieciom. Pozwalają nam na to i ja mam 38 lat i już raz wieszałem buty na kołku i cały czas ciągnie mnie do tego. I myślę, że będę grał do momentu, aż mi kontuzja jakaś tam nie pozwoli tego robić.
21 minut pozostaje do godziny 20, choć sezon piłkarski w najwyższej klasie rozgrywkowej się zakończył, to mecze przy Bułgarskiej w dalszym ciągu się odbywają. Jak to możliwe? No, w grze są w dalszym ciągu Lechitki. Dziewczyny z Lecha UAM Poznań w dalszym ciągu walczą o awans do piłkarskiej drugiej ligi i wczoraj w meczu w przedostatniej kolejki podejmowały właśnie na stadionie przy ulicy Bułgarskiej drużynę Skrobi.
Coraz bliżej awansu do drugiej ligi są piłkarki Lech Poznań UAM. W sobotę na stadionie przy ulicy Bułgarskiej zwycięstwo SK4 Krobia 6-1. Zuzanna Sawicka, kapitanka Lecha Poznań. Pierwsza połowa jeszcze w miarę wyrównana, ale w drugiej połowie to już był mecz na waszych warunkach.
Chciałyśmy od samego początku narzucić te tempo. Miałyśmy na początku trochę problem i gdzieś tam z każdą minutą czułyśmy się coraz bardziej pewnie. Myślę, że musiałyśmy na nowo trochę zapoznać się z murawą i też ta adaptacja chwilę potrwała. Ostatnio mamy drugie połowy lepsze, także cieszę się, że znowu ta druga połowa jest lepsza. Chcemy teraz dążyć do tego, żeby ta pierwsza była taka sama dobra jak ta druga i kolejny krok zrobiony.
Będziecie pewnie nasłuchiwać, jak tam drużyna ze Starych Obożysk w ten weekend się spisze?
No gdzieś tam pewnie kątem oka spojrzymy, ale my patrzymy na siebie, my realizujemy krok po kroku swoje cele, my dokładamy kolejny tutaj cegiełkę do naszego awansu. Nie musimy patrzeć na razie za siebie.
Grałyście na stadionie przy ulicy Bułgarskiej?
Na pewno wydarzenie. Mam nadzieję, że to nie ostatni mecz tutaj zagrany i czujemy się tutaj coraz lepiej i czujemy się tutaj jak w domu. Także liczę, że jak już będziemy grać w tej drugiej lidze, to będzie tych meczów więcej. Stadion na pewno przyciąga. Fajnie, że dzisiaj był też ten piknik przed meczem. Myślę, że to też przyciągnęło kilku kibiców, którzy gdzieś tam nie wiedzieli wcześniej o naszej drużynie. Cieszę się, że się pojawiają ci kibice, bo na pewno to wsparcie jest dla nas ważne.
Trenerka poznańskiej drużyny Alicja Zając, to jak, jedną nogą w drugiej lidze?
No myślę, że tak. Myślę, że tak naprawdę najtrudniejsze spotkanie miałyśmy tydzień temu. Cieszę się, że tam nie przegrałyśmy. Ja wiedziałam, że aura bułgarskiej, aura kibiców i tego, że możemy to zagrać, będzie pozytywna i mimo, że może 2-1 było do przerwy i było nerwowo, to wiedziałam, że druga połowa będzie spokojniejsza. Kilka wskazówek, trzy myślę, gdzieś tam zmiany bardzo ważne i mecz na naszą korzyść. Przed meczem powiedziałam, że będzie 6-1 i trafiłam, więc się bardzo cieszę. Cieszę się, że nasze napastniczki w końcu strzelały, Martyna Owaczek dwie bramki, że Lucja Teofilewska, która notabene z tego klubu do nas przyszła i nam w pierwszej rundzie strzeliła bramkę, teraz też strzeliła dwie bramki, tylko drużynie przeciwnej, więc to nas bardzo cieszy, że zdobywamy tyle goli, ale to jest naprawdę dobra runda pod względem zdobywania bramek.
A stadion przy Bułgarskiej jest też waszym atutem?
Myślę, że tak, bo dla nich, myślę, że dla drużyny przeciwnej było to coś nowego, no zawsze oglądają mecze raczej z trybun, teraz mogły wejść na tą murawę, być z innej strony, myślę, że to zrobiło wrażenie, my już się z tym obyłyśmy, my się bardzo cieszyłyśmy, u nas bardziej ekscytacja, myślę, niż presja i myślę, że to było naszym atutem.
No i są jedną nogą w drugiej lidze piłkarki Lecha Poznań UAM, ale jeszcze w ostatniej kolejce wszystko musi się wyjaśnić. Utrzymane dwupunktowe prowadzenie nad drużyną ze Starych Obożysk, bowiem ta drużyna wygrała swoje wyjazdowe spotkanie z Wiktorią Niemcz 8-1. W ostatniej kolejce poznanianki wyjadą na mecz z LFA Szczecin i w tym spotkaniu poznaniankom wystarczy remis, by już przypieczętować awans do drugiej ligi piłki nożnej kobiet. Czekamy zatem na wieści za tydzień, natomiast za 18 minut godzina 20 trwa audycja w sportowym rytmie. Po piosence będziemy mówić o futbolu polonijnym i o futbolu osób niewidomych.
W te wakacje do Leszna zawita światowa piłka. W połowie lipca w tym mieście zostaną zorganizowane pierwsze polonijne Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, które zorganizuje Polonia Leszno przy współpracy z samorządem. Na zorganizowanie tego piłkarskiego turnieju leszczyński klub dostał ponad 500 000 zł z Urzędu Pełnomocnika Rządu do Spraw Polonii i Polaków za granicą. Dla Polonii Leszno jest to duże wyzwanie organizacyjne, nie kryje Przemysław Kowalski, koordynator przygotowań.
Ogromne wyzwanie. Nie da się ukryć, że po ubiegłorocznych mistrzostwach Europy doświadczenie jest już nieco większe, no ale z pewnością jest to ogromne wyzwanie, duża impreza, wiele dni tak naprawdę organizacji, przy tym wiele dodatkowych imprez, także mamy naprawdę co robić, jest to spore wyzwanie.
W zeszłym roku, kiedy przeżywaliśmy Mistrzostwa Europy w piłce nożnej, to w Lesznie właśnie odbyły się pierwsze w historii polonijne Mistrzostwa Europy w piłce nożnej. To była bardzo udana impreza, wszyscy ją bardzo chwalili.
Minister Jan Dziedziczak.
W związku z tym klub piłkarski Polonia Leszno wygrał grant na organizację organizację w tym roku Mistrzostw Świata. Jako że FIFA również organizuje Mistrzostwa Świata w Katarze, to odbędą się po raz pierwszy Mistrzostwa Świata drużyn polonijnych w piłce nożnej. Odbędą się one w Lesznie. To będzie świetna okazja do integracji środowisk polonijnych, do wymiany doświadczeń między nimi.
Wiadomo, ile drużyn wystąpi w turnieju?
To wciąż jest jeszcze sprawa niezamknięta. To znaczy, wiemy na pewno, że będzie 8 drużyn na 100%. Bardzo mocno walczymy o to, aby przyjechała drużyna Pogoni Lwów. Wciąż rozmowy trwają. Nie jest to do końca łatwa sytuacja, wiadomo z jakich względów, ale robimy wszystko, żeby taka drużyna się również w Lesznie pojawiła. Drużyny będziemy mieli z Niemiec, będzie to drużyna Polonii Wiesbaden oraz Polonii Berlin. Z Niderlandów będzie PNS Schiedam, Schadewijk Polse Team i Białe Orły Tilburg. Z Austrii będziemy mieli drużyny Austrii Wiedeń, no i z Kanady Olimpia Toronto.
Polonia Berlin była w ubiegłym roku na Mistrzostwach Europy.
Tak jest. Tutaj kilka drużyn ponownie zawita do Leszna. To nas niezmiernie cieszy. Rzeczywiście to zainteresowanie drużyn z całego świata było ogromne. Natomiast nie wszystkim udało się po prostu skompletować drużyny ze względów urlopowych, są to często amatorzy. Żeby przyjechać w takiej mocnej ekipie, nie wszystkim niestety się to udało.
Oczywiście taki turniej to przede wszystkim zajęcia patriotyczne. To jest promocja patriotyzmu przez sport. Pamiętajmy, sport jest tylko formą pracy. Chodzi o promocję polskości, utrzymanie polskości, promocję tego, żeby Polacy byli zintegrowani za granicą, a jednocześnie to jest też pokazanie pięknej Polski. Region leszczyński znakomicie się do tego nadaje. Pamiętajmy, że obok zajęć sportowych będzie tu szereg zajęć kulturalnych, a także pokażemy piękną część Wielkopolski naszym gościom.
Jaki poziom prezentują te drużyny?
Dość zróżnicowany, co by tutaj nie powiedzieć. Dwie drużyny z Niderlandów w tej chwili są w czwartej lidze. Olimpia Toronto to bardzo mocny zespół, który występuje u siebie, jeżeli dobrze pamiętam, w drugiej lidze, więc to jest bardzo fajny zespół, ale oczywiście mamy też drużyny, które są nieco bardziej amatorskie, tak jak właśnie na przykład tutaj Polonia Wiesbaden, ale myślę, że na boisku może to zupełnie inaczej wyglądać.
Dla Leszna duże wydarzenie też.
Wiceprezydent Leszna Piotr Jóźwiak.
Przyjeżdża bardzo dużo drużyn, też niebywała promocja, ponieważ idzie to promocja na cały świat dzięki temu, że cały turniej jest transmitowany bezpośrednio przez telewizję Polonia.
Liczymy, że ta impreza będzie już w Lesznie cyklicznie i w kolejnych edycjach pojawią się u nas jeszcze inne drużyny.
Jeszcze jeden temat. Coraz więcej wolontariuszy i chętnych do gry zgłasza się do powstającej w Poznaniu drużyny blind footballu, czyli piłki nożnej dla niewidomych. Nabór trwa, a więcej szczegółów w naszej rozmowie.
Pan Grzegorz Jakubowski, który jest wielkopolskim koordynatorem powstającej drużyny blind footballu, czyli futbolu dla osób niewidzących.
Piłka do blind footballu w środku ma grzechotki i w ten sposób lokalizowana jest zarówno piłka, jak i przede wszystkim zawodnik, który tą piłkę prowadzi. Zawodnicy, którzy są bez piłki, a słyszą zawodnika zbliżającego się z nią, używają hiszpańskiego hasło VOI, to jest IDE, i w ten sposób zawodnicy wzajemnie siebie lokalizują. Oprócz tego bramkarz jako jedyny zawodnik z pola jest widzący. I oprócz tego, że broni, to przede wszystkim musi ustawiać swoich zawodników odpowiednio na boisku. W strefie środkowej jest trener, który już odpowiada zawodnikom w tej środkowej strefie, a za bramką przeciwnika jest nasz przewodnik, który już naprowadza naszych napastników, gdzie jest bramka, gdzie i jak ma strzelać. Czterech zawodników w polu plus bramkarz.
Jak to budowanie tej drużyny wygląda?
Dochodzą do mnie sygnały, bądź bezpośrednie telefony otrzymuję od zainteresowanych osób, zarówno piłkarzy, jak i też osób widzących, które chcą nam pomóc. Już nie wspomnę o wstępnym zainteresowaniu mediów czy ambasadorów potencjalnych. Mamy obecnie dwie drużyny w Polsce funkcjonujące, pod Śląskiem Wrocław i Wisłą Kraków. Tworzą się w tym roku nowe drużyny w Bielsku Białej i w Zabrzu. Jakby powstało w Poznaniu, co byłoby wspaniałe i na to są duże szanse, to spokojnie mogłaby powstać Liga Krajowa. Funkcjonuje od lat tak zwana Liga Europy Centralnej, gdzie drużyny z Polski rozgrywają mecze z zespołami z krajów sąsiadujących, jak Czechy, no troszeczkę dalej też Węgry, Austria.
Jeśli kogoś ta rozmowa zainspirowała, jak się może z panem kontaktować?
Można kontaktować się ze mną bezpośrednio przez naszego fanpage'a, bądź numer telefonu najlepiej 602 12 9955.
To raz jeszcze powtórzmy te dane kontaktowe.
Można się kontaktować ze mną przez adres mailowy blindfootballpoland@gmail.com lub telefonicznie 602 12 9955.
Zachęcamy w takim razie do kontaktu.
No i tak sobie spoglądamy między innymi na to, co będzie działo się w najbliższym tygodniu, bo też zbliżamy się do końca naszej audycji, ale bardzo ciekawy sportowy tydzień przed nami. Taki punkt, myślę, że dla wszystkich kibiców Lecha Poznań bardzo istotny, to wtorkowe losowanie pierwszej rundy eliminacji do piłkarskiej Ligi Mistrzów. Spoglądam na potencjalnych rywali Lecha Poznań w tej pierwszej rundzie. No i zobaczymy, czy los się do nas uśmiechnie, mówię do nas kibiców Kolejorza, bo może być różnie. Pewnie część drużyn w zasięgu Lecha Poznań, jak chociażby Szarmok Rovers, czy Lincoln, czy Żalgiris Wilno, to są drużyny, z którymi Kolejorz może powalczyć, ale potencjalnie podopieczni Rafała Janasa mogą trafić na drużynę, z którą tak łatwo nie będzie, jak chociażby Karabach Agdam, jak szwedzkie Malmö, jak Ludogorets Razgrad, Fenerbahçe węgierski, Slovan Bratysława. No, to są wszystko zespoły, z którymi już w tej pierwszej rundzie będzie bardzo ciężko, a ta pierwsza runda jest kluczowa, bo jeżeli ją się przejdzie, to potem nawet odpukać w niemalowane, gdyby się potknęła noga w drugiej rundzie, to w dalszym ciągu Lech będzie w grze w europejskich pucharach.
Bo jest jeszcze przecież Liga Konferencji Europy, czyli te rozgrywki, które będą mają przed sobą drugi sezon. No i to jest taka furtka, że faktycznie można tam awansować. Jeśli chodzi o pierwszą rundę kwalifikacji Ligi Mistrzów, to niestety doczekaliśmy się czasów, że mistrz Polski nie jest rozstawiony w tych rozgrywkach, dlatego ta paleta potencjalnych rywali jest bardzo interesująca, ale też bardzo trudna ze sportowego punktu widzenia. Ale też jeżeli Lech przejdzie pierwszą rundę, no to też przejmuje rozstawienie drużyny, którą wyeliminuje. Zatem teoretycznie kolejni rywale powinni być słabsi, a gdy się już dwie rundy przejdzie, to w fazie grupowej Ligi Konferencji będzie już się na pewno. No i wtedy te 34 spotkań do listopada, czyli do Mundialu w Katarze, czekają piłkarzy Kolejorza. No ale najpierw trzeba przede wszystkim wylosować 14, a potem przypomnimy 5 i 12 lipca. Może się okazać, że w środę, bo 5 i 12 to są wtorki, ale czasami te kwalifikacje Ligi Mistrzów zdarzają się też w środę, więc 5, 6 bądź 12, 13 lipca to jest termin tych dwóch spotkań. No i między tymi meczami, zanim się rozpocznie Liga, w weekend 9 Super Puchar Polski o godzinie
15, jeśli mnie teraz pamięć nie myli. 20:15 tak. Przy bułgarskiej
w sobotę to będzie.
Z Rakowem Częstochowa. Też bardzo ciekawy mecz, choć wydaje mi się, że przez Lecha nie będzie jednak traktowany priorytetowo, bo jednak tutaj absolutnie uwaga całego zespołu będzie skupiona przede wszystkim na tym meczu eliminacji do piłkarskiej Ligi Mistrzów. A propos tego rozstawienia, no to nawet jeżeli Lech to rozstawienie przejmie, to później do gry wchodzą tacy rywale, którzy także można powiedzieć do łatwych nie będą zaliczani, więc tutaj naprawdę awans do piłkarskiej Ligi Mistrzów jest celem bardzo odległym. Myślę, że jednak przede wszystkim Lech powinien celować w awans, czy może uda się nawet do Ligi Europy, bo pamiętajmy, że jest jeszcze ten średni poziom rozgrywek, czyli piłkarska Liga Europy. Losowanie pierwszej rundy już w najbliższy wtorek.
Natomiast w nadchodzącym tygodniu na naszej antenie stałe pozycje programowe, chociaż w czwartek w Boże Ciało troszeczkę odpoczniemy od lechowych emocji, bez magazynu Kolejorz ze względu na świąteczny dzień, ale codziennie wiadomości sportowe o godzinie 7:05 rano, wieczorem po 19:00 po 22:00, w sobotę po 21:00 wieczorny serwis, ten ostatni. No i pamiętamy o sportowej arenie 21:05 w najbliższy wtorek.
Pomówimy o podnoszeniu ciężarów. Naszymi gośćmi będą przedstawiciele klubu budowlani Kucera Nowy Tomyśl, brązowy medalista niedawno zakończonych Mistrzostw Europy Piotr Kudłaszyk, mistrzyni Europy do lat 17 Małgorzata Myjek, a także trener Marcin Lampe. Sportowa arena o podnoszeniu ciężarów w najbliższy wtorek o godzinie 21:05. My powoli zmierzamy do końca. Co ciekawego dziś w sporcie się wydarzyło?
Zwycięstwo polskich siatkarzy z mistrzami olimpijskimi, chociaż w nie najmocniejszym składzie, no ale zawsze w cenie. W Lidze Narodów reprezentacja Polski w Ottawie pokonała Francję 3-1. Ze zmiennym szczęściem na Mistrzostwach Świata w siatkówce plażowej w Rzymie radzą sobie polskie pary. Drugi mecz i druga porażka w grupie Piotra Kantora i Macieja Rudola. Dzisiaj z Chilijczykami Marco Grimaltem i Estebanem Grimaltem 0-2. Lepiej spisały się panie, które po porażce drugie swoje spotkanie wygrały. Kinga Wojtasik i Katarzyna Kociołek wygrały z Włoszkami Claudią Scampoli i Margheritą Bianchin 2-0. Hubert Hurkacz i Mate Pawicz zwyciężyli w grze podwójnej tenisowego turnieju ATP na trawiastych kortach w Stuttgarcie. W finale występujący z trójką Polak i Chorwat pokonali wyżej rozstawionych Niemca Tima Puca i Nowozelandczyka Michaela Venusa 7-6 i 7-6. Wyścig Formuły 1 o Grand Prix Azerbejdżanu. Na ulicznym torze w Baku wygrał obroniący tytułu Holender Max Verstappen. Nie dojechały do mety dwa bolidy Ferrari, natomiast Holender z Red Bulla umocnił się na prowadzeniu klasyfikacji generalnej. Przypomniał o sobie Robert Kubica. Zespół Prema Orlen Team, gdzie Kubica jest jednym z kierowców, zajął drugie miejsce w klasie LMP2 podczas słynnego 24-godzinnego wyścigu w Le Mans we Francji. Partnerami Kubicy byli szwajcarski kierowca Louis de la Trasse i włoski kierowca Lorenzo Colombo. W tej klasie triumfował brytyjski zespół Jota. W klasyfikacji generalnej całego wyścigu zwyciężyła ekipa Toyota Gazoo Racing. Dzisiaj tylko jeden mecz żużlowy z udziałem wielkopolskiej drużyny. W drugiej lidze kolejarz Rawicz wygrał z Lokomotywem Dyneburg 52-38.
Szybko niczym Robert Kubica musimy opuszczać studio, bo tam już rozgrzewa się pani redaktor Ewa Mikołajewska. Klasyka na bis po godzinie 20 w Radiu Poznań, a za wspólnie spędzone 2 godziny w ramach audycji w sportowym rytmie. Dziękuję już państwu realizujący te audycje Paweł Kretkowski, a także prowadzący
Grzegorz Hałasik
i Dawid Cytrowski. Kłaniamy się nisko, do usłyszenia.
Do usłyszenia.